Estrada Poznańska i Miasto Poznań przedstawiają opowiadania z cyklu Dzieciaki na piętrze. Malina Prześluga. Legenda o gołębiu z ratuszowej wieży. Dzień dobry, uszanowanko. Dawno kochanieńkich was tu u mnie nie było. A że tak tradycyjnie zapytam, mają może kochanieńcy jakimś przypadeczkiem przy sobie parę drobnych okruszków? Kawałeczki bułeczki, drobiazgi po sznece, ciasteczko, wafelek. Może być wczorajsze wszystko. Ja wybredny nie jestem. A co wy tak patrzycie? A wy mnie, kochanieńcy, nie poznajecie? A przecież my się znamy. No, a przecież to ja, gołąb. Niedawno mijaliśmy się na Jeżycach, a potem jeszcze na Śródce. Ja po was pączka kończyłem. Jak to, jaki gołąb? No, gołąb, ten gołąb, jeden jedyny. Nie no, ja wiem, że trochę tutaj nas, prawda, kolegów i koleżanek jest, ale żeby mnie z innymi gołębiami mylić, to ja się chyba muszę na was, kochanieńcy, pogniewać. No przecież ja jestem ten słynny gołąb. Naprawdę nie znacie legendy o gołębiu z ratuszowej wieży? Cóż, być może dlatego, że to całkiem świeżutka legenda. Dwudniowa. Znaczy, przydarzyła się przedwczoraj i jest jeszcze całkiem żywa. Tak, kochanieńcy, patrzycie na żywą legendę. Na chodzącą legendę. Na drepczącą w zasadzie w kółko wokół waszych butów legendę. Legendę bardzo głodną i bardzo liczącą na parę drobnych okruszków. Parę niewielkich, suchych, nikomu niepotrzebnych. Ja tej... No dobrze, rozumiem. Opowiem wam tę legendę. Nie ma nic za darmo. W końcu jesteśmy w Poznaniu, co nie? A zatem wyobraźcie sobie, że stoimy tu, na naszym poznańskim starym rynku. Czekamy sobie spokojnie pod pręgierzem. Jest ciepło, taki dajmy na to lipiec. Niech będzie, że jest upał. Nieopodal kupiliśmy lody w ulubionym smaku, które topią się w prażącym słońcu, niepostrzeżenie spływając słodkim strumykiem po łokciu i kapiąc rytmicznie na kocie łby. Ha, byłbym zapomniał. Okruszył nam się spory kawałek wafelka. On także spadł na bruk, ale nie poleżał długo. Dookoła nas pełno ludzi. Głównie turyści. Dwie japońskie wycieczki. Ich uczestnicy grzebią w swoich aparatach lub fotografują kolorowe domki budnicze. Wszędzie biegają radosne dzieci. Im upał niestraszny. W ogródkach ludzie i gołębie leniwie spędzają czas, sącząc frappę i koktajle. Ludzie. Skubiąc resztki gofrów i tart. Gołębie. Wystawiając twarze i dzioby do słońca. Czas płynie powoli. Powietrze jest lepkie, ciężkie i słodkie od upału. Macie to, kochanieńcy? Czujecie słońce na skórze? Świetnie. A zatem jesteśmy na starym i czekamy. Niby wcale nie, prawda? Niby to atrakcja tylko dla turystów, a my, poznaniacy, nie musimy ponownie oglądać trykających się koziołków. Ale kiedy już znajdziemy się tu na starym w okolicach południa, to zawsze jakoś tak przypadkiem wędrujemy pod ścianę frontową ratusza i zawsze jakoś tak przypadkiem zerkamy w stronę zegara. Nie znam nikogo, kto nie lubi patrzeć, jak punkt 12 otwierają się małe blaszane drzwiczki, a światu ukazują się dwa rozbrykane koziołki. Ja też lubię ten moment.
No dobrze, a więc czekamy. Niech będzie za pół minuty 12. Lody w ulubionym smaku prawie wylizane, biegające dookoła urwisy zatrzymały się na chwilkę. Aparaty japońskich turystów w pełnej gotowości celują w wieżę. Wszyscy osłaniają oczy przed słońcem. Duża wskazówka powolnym ruchem przetacza się o te kilka centymetrów w górę i ratuszowy zegar wybija południe. Bam! Uruchamia się mechanizm blaszanych drzwi. Bam! Skrzydła drzwiczek rozchylają się. Bam! Wyjeżdża platforma, na której nikt nie stoi. Bam, bam, bam. W rytm bicia zegara opadają szczęki poznaniaków i turystów. Bo jak to tak? Koziołków nie ma? Przecież to niemożliwe. To się nigdy nie zdarzyło. To jest koniec świata. Pewna starsza niewiasta mdleje. Ojciec gromadki dzieci wygraża w stronę ratusza pięścią. Japończycy? No cóż, Japończycy robią bardzo dużo zdjęć. Pojedynczy płacz dziecka. Po chwili kwili drugie. I już zaraz wszystkie dzieci drą się w niebogłosy. Jakaś kobieta krzyczy, jakiś młody człowiek rwie włosy z głowy. Gdzie koziołki? Co się z nimi stało? Czy ktoś je zabrał? Porwał? Uprowadził? Tak. Właśnie takie zadawalibyście sobie pytania, prawda? I być może to wy, kochanieńcy, bylibyście tymi płaczącymi dziećmi, tą omdlałą damą, tym groźnym ojcem dużej rodziny. Tak by było. Ale zaraz, widzę wasze miny, bo coś tu nie gra, prawda? Coś ten gołąb kręci. Przecież gdyby faktycznie przedwczoraj miała miejsce taka tragedia, dziś trąbiłoby o tym całe miasto. Przeczytalibyście o wszystkim w gazetach, na portalach internetowych, w lokalnych telewizjach eksperci biliby na alarm. Oddajcie nam koziołki! Poznań bez koziołków, jak sznyka bez glanca! Żądamy trykania! Takie transparenty nosiliby teraz ludzie na starym. A? Rozejrzyjcie się. Co noszą? Balony. Nie jesteście głupi, kochanieńcy. Wy już dobrze wiecie, że platforma, która przedwczoraj wysunęła się z ratuszowej wieży, nie była pusta. I pewnie domyślacie się, kto na niej stanął w zastępstwie. Ale nie wiecie dlaczego. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy jeszcze odrobinkę cofnąć się w czasie. O jakieś parę godzin. Co? Spodziewaliście się, że cofniemy się w czasy stworzenia koziołków? A może nawet wybudowania poznańskiego ratusza? Oj, kochanieńcy, wiecie przecież dobrze, że ja aż tak długo nie żyję. Nie, nie. Cofamy się jedynie do wieczora sprzed 3 dni. To musiał być już późny wieczór, bo układałem się właśnie do snu w moim uroczym gniazdku na gzymsie domu pisarza. Dookoła było cicho. Chociaż nie, z rynkowych ogródków dochodziły gromkie wybuchy śmiechu, głośna muzyka. My, mieszkańcy Starego, jesteśmy do tych dźwięków przyzwyczajeni. Właściwie ich nie słyszymy. A zatem spałem już prawie, gdy nagle usłyszałem straszną awanturę z wnętrza wieży. Ktoś krzyczał, ktoś chyba nawet płakał. Jestem też pewien, że czymś rzucono. Podfrunąłem bliżej. Nie z ciekawości, ale z prawdziwej obywatelskiej troski. Rozumiecie, zwykle o tej porze z mieszkania koziołków słychać rytmiczne pochrapywanie. Usiadłem na gzymsie wieży i oto co usłyszałem.
Ja już dłużej nie mogę,
krzyczał jeden z koziołków.
Nie, Nie uspokoję się. Ty musisz zrozumieć.
Ależ rozumiem cię doskonale, Krystian. Zaczął drugi koziołek. Tutaj muszę zrobić małą dygresję. Oficjalnie nasze koziołki nazywają się Tyrek i Pyrek. Niektórzy mówią na nie także Ejber i Gzub. Jednak ich prawdziwe imiona, takie, które same sobie nadały, to właśnie Krystian i Jeremi. Niewielu o tym jednak wie. I może lepiej, żeby tak pozostało. Ale wróćmy do awantury.
Gdybyś naprawdę rozumiał, wyjechałbyś ze mną.
Beczał Krystian.
Wiesz, kiedy ostatnio byliśmy na dłuższych wakacjach?
Wiem. W 1675, gdy piorun uderzył w wieżę.
Właśnie. To trochę dawno, nie uważasz?
Krystian, ale my na tych wakacjach byliśmy do 1913, czyli prawie 240 lat. Mówił Jeremi spokojnym głosem. Nie zdołałeś przez ten czas odpocząć?
Zdołałem, nie zdołałem. Znów jestem zmęczony.
Krystian westchnął głęboko.
Te upały mnie wykończą. Przecież pod tym blaszanym dachem jest milion stopni. Jeremku, braciszku, wyjedźmy choć na jeden dzień.
Bardzo bym chciał, odparł Jeremi. Ale to niemożliwe. Wiesz, co tu się stanie, gdy o 12 nie staniemy na platformie? Wiesz, czym jesteśmy dla Poznania? Usłyszałem kolejne westchnięcie i odgłos siadania na podłodze.
Wiem,
szepnął Krystian.
Jesteśmy symbolem.
Tak, a symbole nie mogą sobie od tak wyskoczyć na dzień w góry.
Ależ mogą, Jeremku, mogą i ja ci to udowodnię.
I tutaj właśnie ktoś czymś rzucił. Potem okazało się, że to Krystian wierzgnął kopytkiem i wypiął się z zawiasów. Jeremi wtedy krzyknął:
braciszku, nie!
Ale drzwiczki zdążyły się otworzyć, a w nich stał już gotowy do drogi Krystian. Rozejrzał się i fiknął w dół.
Na pacanów!
Zawołał, a potem dodał:
albo nie, bo nie wiem, gdzie to jest. No to w górę.
Obok mnie przegalopował Jeremi. Zleciałem niżej. Jeremiemu udało się dogonić Krystiana, więc awantura trwała w najlepsze na schodach ratusza. Teraz mogłem zobaczyć, że kłótnia koziołków poprzetykana była regularnym trykaniem. Widać, tak kłócą się koziołki. Słyszałem strzępy rozmowy. To nasza praca,
tryk. Jak się pracuje, to ma się czasami wolne, tryk, tryk. Ale my pracujemy tylko minutę dziennie, tryk.
Ale codziennie,
tryk.
Piątek, świątek i niedziela.
Koziołki kłóciłyby się pewnie i trykały znacznie dłużej i być może ten niecodzienny widok przyciągnąłby gapiów, gdybym bohatersko i bez strachu nie wkroczył.
Ja, gołąb we własnej osobie,
stanąłem między walczącymi koziołkami i gruchnąłem na nie: dość! A potem musiałem gruchnąć jeszcze raz, bo za pierwszym razem nie usłyszały.
Dość! Słyszycie? Halo! Tutaj na dole! Gołąb mówi: jedźcie sobie na wakacje!
Koziołki spojrzały na siebie, na mnie, a potem jeszcze raz na siebie. Jak to? Spytał Jeremi.
Tak to, odparłem. Zastąpię was. Mam duży talent aktorski. Grałem już nawet w jednej sztuce teatralnej.
Ty, gołębiu, zastąpisz dwa trykające się koziołki? Spytał Krystian z powątpiewaniem.
Byłem jednak przygotowany na to pytanie. Oczywiście, nie będę was naśladował, powiedziałem.
Zrobię coś
autorskiego.
Coś autorskiego? Koziołki znów wymieniły się spojrzeniami.
Mam w zanadrzu parę sztuczek.
Nie będę was dłużej zanudzał. Jednym słowem, udało mi się namówić koziołki do wspólnej, krótkiej wyprawy. Pojechały w góry odwiedzić znajomą kozicę, z którą przez lata wymieniały listy. A ja? No cóż. Rzeczonego dnia, punkt 12. Pojawiłem się na platformie pod zegarem ratuszowej wieży i... odtańczyłem kilka układów baletowych z Jeziora Łabędziego. Tak, tak, wierzcie lub nie, wszystkie gołębie na świecie wspaniale tańczą balet. Nie lubimy się tym jednak przechwalać, gdyż z natury jesteśmy bardzo skromne. Mój występ oczywiście okazał się prawdziwym sukcesem. Dzięki czemu ten jeden, jedyny raz godzina 12 na poznańskim Starym Rynku obyła się bez tykających się koziołków. I nikt z tego powodu nie ucierpiał. Nie wierzycie mi? Poszukajcie więc dwóch japońskich wycieczek. Oni zrobili bardzo dużo zdjęć. To jak, kochanieńcy? Czy chodząca legenda zasłużyła na parę drobnych okruszków? Koniec.
Ewa Karwan-Jastrzębska. Tajemnica Adeli. W nocy obudził Adelę zapach suszonych roślin i egzotycznych przypraw. Czuła się tak, jakby wpadła do worka pełnego wonnych ziół. Nie pierwszy raz śniły jej się zapachy. Potrafiła je już rozróżniać. Mięta, rumianek, tymianek i bazylia mieszały się ze słodyczą cynamonu i wanilii. Rozpoznała unoszącą się w powietrzu nutę poziomek swoich ulubionych owoców i otworzyła w ciemnościach oczy. Przez chwilę wydawało jej się, że jest w ogrodzie. Potem zapachy umknęły i znów była sama w pokoju pełnym starych mebli. Adela mieszkała z rodzicami w kamienicy przy poznańskim rynku. Mieszkanie odziedziczyli po zaginionym wuju, który wiele podróżował, zwiedzał egzotyczne kraje, a potem zniknął, jak wieść niosła, w dalekim afrykańskim buszu i nie dawał znaku życia. Nie wiadomo było, co się z nim stało. Domem zaopiekowała się najbliższa rodzina. Dziewczynka lubiła wyobrażać sobie, że wuj został lekarzem w zapomnianej przez ludzi wiosce i ratuje życie jej mieszkańcom. Wymyśliła, iż jest tam zielarzem i pewnie stąd brały się we śnie te dziwne zapachy, bo za nim tęskniła. Tata kiedyś opowiadał, że wiele wieków wcześniej mieściła się na parterze tej kamienicy apteka pod Białym Orłem, która należała do rodziny mamy. Jakiś czas temu przeniesiona została w inne miejsce, ale jej duch pozostał. Adela wierzyła w duchy jak mało kto. Są wśród nas, wszędzie, była o tym przekonana. Pradziad zielarz, prababcia zielarka. Dziewczynka czasem rysowała rośliny i ludzi w dziwnych strojach. Miała cały zeszyt ze scenkami, które rozgrywały się w dawnych czasach na rynku. Raz namalowała swoją rówieśniczkę w granatowej pelerynie z koszem przy wejściu do kamienicy, stojącą tuż pod Białym Orłem, który do dziś pozostał na murze wykuty w kamieniu. Ciekawe, kim ona była. Tej nocy, gdy Adela leżała w łóżku, zapachy docierały do niej ze wszystkich stron. Czy możliwe jest, aby coś tak odległego w czasie nadal pachniało? Apteki dawno tu nie ma. Ludzie odeszli. A co, jeśli czas ma inny wymiar i wszystko trwa jednocześnie, a nie po kolei? Zastanawiała się, wpatrzona w księżyc, którego rożek wychylał się zza dachu przeciwległej kamienicy. Wreszcie usnęła. I gdy się obudziła, światło wlewało się do pokoju, oświetlając stojące w nim kufry. Zerknęła na nie, rozmyślając po raz nie wiadomo który, co kryją w swoim wnętrzu. Zostawił je tu wuj. Zamknięte na wielkie kłódki, kusiły dziewczynkę, aby do nich zajrzeć. Jeszcze więcej było ich w kuchni, cała kolekcja. Pewnie kryły przyprawy.
Adela, śniadanie! Masz kwadrans!
Usłyszała wołanie mamy.
Przecież jest niedziela. Chcę jeszcze pospać.
Odpowiedziała cicho, wiedząc, że mama jej nie usłyszy. Zwlokła się z łóżka, ziewając, i wyjrzała przez okno. Padał deszcz. Woda wsiąkała w wielkie parasole, rozpostarte nad stolikami kawiarni. Tworzyły kolorowy wianek wzdłuż kamienic. Siedzieli pod nimi pierwsi goście, którym nie przeszkodziła deszczowa pogoda.
Już idę, mamo!
Odkrzyknęła. Złapała koszulkę, ulubione spodnie w kratkę i pobiegła do łazienki. Ściana wyłożona kaflami wyglądała jak mapa podróżnika, którą nadgryzł ząb czasu. Niektóre były wyszczerbione, inne miały rysy, układające się w niezrozumiałe, tajemnicze wzory. Gdy nie musiała spieszyć się do szkoły, wpatrywała się w nie i wyobrażała sobie odległe krainy. Kiedyś, gdy puściła wodę do wanny, wydawało jej się, że spod potoku wydobywa się szum morza i że ktoś coś do niej krzyczy z bardzo daleka. Nie mogła teraz wsłuchiwać się w bulgoty w rurach, bo umówiła się z mamą na generalne porządki. Tata, który był strażakiem, dziś pracował, więc zostały same w domu i mogły, jak to mawiała mama, dokonać przewrotu. Niczym prawdziwe rewolucjonistki. Tylko potem tata nic nie mógł znaleźć. Zaśmiała się cicho. Tata był najdzielniejszym ojcem na świecie.
Dobrze, że pada deszcz, pomyślała. Pomoże mu ugasić pożary.
Dziewczynka pojawiła się w progu kuchni. Mama spojrzała na nią z porozumiewawczym uśmiechem, bo znała swoją córkę jak nikt i powiedziała:
czas otworzyć kufer.
Wierzę, że mój brat wróci. Przed wyjazdem poprosił mnie o otwarcie jednego z nich równo po 5 latach. Dziś wypada ten dzień.
Chcesz ze mną zobaczyć, co kryje się w środku?
Adela podskoczyła z radości i przytaknęła, wpatrując się w połyskujące w słońcu zamki. Trzeba będzie użyć ukrytego w kredensie kluczyka, powiedziała mama. Najpierw jednak zjemy śniadanie. Niedzielny rytuał polegał na niespieszeniu się z niczym. Smażeniu racuszków z jabłkami, piciu kakao i snuciu planów. Dziś postanowiły ograniczyć się do gorących, posypanych cukrem pudrem jabłek w cieście i słodkiej ambrozji pachnącej Indiami, bo dodały do kubeczków z napojem szczyptę cynamonu. Usiadły razem przy stole, a mama oparła na blacie łokcie, wpatrując się z uśmiechem w córkę. Adela połykała duże kęsy. Bardzo się spieszyła, wyobrażając sobie zawartość kufrów. Może to były zioła z całego świata? A jeśli wujek kolekcjonował białą broń, będzie mogła zaprosić przyjaciół i powalczą ze sobą na niby na strychu? To świetne pole bitwy, bo puste. Oczy się jej zaświeciły na samą myśl, że może się tyle wydarzyć.
To co? Gotowa?
Spytała z uśmiechem mama. Dziewczynka wyrwana z zamyślenia spojrzała na mamę, która otworzyła szufladę w kredensie i wyjęła z niej ukryty tam klucz. Wylądował w kieszeni jej spódnicy.
Gotowa na wszystko!
Zawołała radośnie Adela i wystartowała jak z procy w kierunku pierwszego z dwóch kufrów. Większy z nich zaskrzypiał, jakby nie coś, tylko ktoś krył się w środku.
Mamo?
Spytała niepewnie. Też to usłyszałam. Mama zrobiła wielkie oczy. A jeśli to mysz?
Przestań mnie straszyć,
pisnęła dziewczynka.
Jeśli tam są myszy...
Żartowałam. Mama śmiała się jak nastolatka. To deski podłogi skrzypią, bo miotasz się jak ryba w sieci. Usiadły na podłodze po turecku. Adela przyglądała się z bliska starej kłódce. Był w niej niewielki otwór, w sam raz na drobny metalowy przedmiot. Gdy mama wyciągnęła z kieszeni niewielki kluczyk, Adela wydała jęk zachwytu. Klucz miał wykuty na powierzchni kółka delikatny wzór kwiatu lilii, jakby ktoś w innej, odległej epoce zadbał o to, by nie tylko działał, ale też pięknie wyglądał. Jest bardzo stary, prawda? Dopytywała się Adela. Starszy niż wujek, a nawet babcia czy dziadek. Może nawet starszy niż ten stół. Mama wskazała stojący w kuchni mebel sprzed wieków. Spojrzała na Adelę i wsunęła delikatnie klucz w zamek kłódki. Coś chrupnęło i wieko odskoczyło z hukiem. Drobinki kurzu zatańczyły w powietrzu i dziewczynka kichnęła tak głośno, że siedzące na parapecie gołębie zerwały się do lotu. Na samym wierzchu leżał wielki rulon. Pod nim kryły się jakieś ubrania. Wyglądały na bardzo stare. Jedno z nich, na samej górze stosu, przypomniało Adeli sen o panience w pelerynie w tym samym kolorze granatowej jak niebo nocą.
Mamo, zobacz, jakie skarby!
Krzyknęła.
Chciałabym...
Poczekaj, sprawdzimy, co to za rulon, dobrze? Studziła jej zapał mama. Pewnie jest najważniejszym.
Może to mapa, która wskaże nam drogę do wujka?
Zgadywała Adela.
I po 5 latach wreszcie go odnajdziemy.
Mama wyjęła ostrożnie rulon. Był tak kruchy, że przez moment wydawało się, iż rozsypie się w palcach. Położyła go na podłodze i westchnęła. Potem pociągnęła za wstążkę, którą był zawiązany. Rulon się rozwinął. Adela przytrzymała delikatnie jeden jego brzeg, mama drugi, i pochyliły się nad nim, aby zobaczyć, co przedstawia. Była to mapa. Szkic poznańskiego rynku. Ale jakieś dziwne, bo nie wszystkie kamienice, które znały, zostały na nim zaznaczone.
Mamo, to nie jest dżungla.
W głosie Adeli słychać było rozczarowanie. To bardzo stara rycina. Ciekawe, skąd się wzięła w domu wujka. Powinnyśmy ją chyba oddać do muzeum. Mówiła mama z wahaniem, bo trudno byłoby się jej rozstać z przedmiotem należącym do brata. Adela pochyliła się nad rozwiniętym rulonem. Niemal dotknęła go nosem. Poczuła woń kwiatów, tak silną, że zakręciło jej się w głowie. Przymknęła powieki i nagle świat zawirował. Gdy otworzyła oczy, ujrzała nad sobą czyjąś twarz. Ten ktoś spoglądał na nią z lekkim przestrachem. Była to dziewczynka z zadartym nosem i długimi czarnymi włosami, które nieposłuszne kręciły się i uciekały spod kaptura granatowej peleryny.
Podnieś się, Adelo, mistrz będzie na nas zły. Ale ty jesteś niezdarna. Wystarczy skórka jabłka pod trzewikiem i padasz jak długa.
zawołała dziewczynka i pociągnęła ją mocno za rękę. Kupcy czekają. Mamy dla nich cały kosz zamówionych ziół. Mistrz powiedział... Chwileczkę. Adela przyklękła i poczuła, że nadal kręci jej się w głowie. Gdzie ja jestem?
Jednak upadłaś na głowę. Myślałam, że tylko na plecy.
Wstawaj, przyjaciółko. Dziewczynka zaśmiała się i zakołysała w powietrzu koszem jak wahadłem zegara.
No już, idziemy.
Są w życiu takie chwile, kiedy nie należy się wahać. Jeśli we śnie pojawiają się zapachy roślin, a ktoś nosi dziwnie znajomą pelerynę, trzeba uwierzyć w jego istnienie. Więc Adela bez wahania dała się poprowadzić do domu mistrza, pomagając dziewczynce nieść kosz. Stały teraz przed jej kamienicą przy rynku. Na tabliczce na murze widniał numer 42. Znajoma płaskorzeźba przedstawiała białego orła. Obok znajdowało się wejście do apteki. Adela pomyślała, że czas się cofnął. To więcej niż pewne. I co teraz ma zrobić? Jak wrócić? Drżały jej nogi i musiała mocno zblednąć, bo dziewczynka ze snu postawiła kosz na ziemi i objęła ją ramieniem.
Nie bój się. On tylko udaje złego, gdy się spóźniamy. A poza tym
i tak niedługo wyjedzie. Popłynie statkiem do dalekich krain po zioła i przyprawy. Zobaczysz. Starała się ją pocieszyć. Adela nie bała się mistrza, kimkolwiek by nie był. Straszniejsza okazała się świadomość, że może nigdy nie wrócić do domu. Musiała więc rozwikłać tę zagadkę. I to natychmiast, zanim mama zorientuje się, że zniknęła.
To od tego upadku.
Odparła niewyraźnie, nie patrząc w oczy nieznajomej.
Nadal kręci mi się w głowie. Chodźmy.
Drzwi okazały się cięższe niż przypuszczała. Pchnęły je z całej siły. Pomieszczenie apteki tonęło w mroku. Stały tam na półkach mikstury ze starannie wykaligrafowanymi nazwami na każdej butelce, słoiczki z maściami na różne schorzenia, ustawione rzędem pod ścianą worki pełne przypraw i ziół. Ich widok sprawił, że Adela zapomniała o lęku i podziwiała teraz ten niezwykły, wysnuty z przeszłości świat.
Ależ tu pięknie,
wyszeptała.
Chciałabym to miejsce pokazać mojej mamie.
Nareszcie!
Rozległ się mocny głos i z zaplecza wyłonił się wysoki mężczyzna. Miał na głowie dziwne nakrycie, ale i tak Adela rozpoznała go w okamgnieniu.
Wujek!
Zawołała, rzucając mu się na szyję.
A jednak się znalazłeś.
No, no, moja panno, spokojnie. Po kolei.
Krótko się zaśmiał, rozbawiony jej zapałem.
Przyniosłyście wszystko, o co prosiłem?
Tak, panie, odparła dziewczynka w pelerynie. Cały calusieńki kosz. W drzwiach pojawili się tragarze. Nosili brody, a za pasem każdy z nich miał sztylet. Adela pomyślała, że w obecnych czasach są kurierzy, jednak nie noszą przy sobie białej broni.
Zabierzcie ładunek do alchemika z wybrzeża, oznajmił mistrz. Pospieszcie się, chorzy czekają na lek.
Mężczyźni ukłonili się, wrzucili wszystko do worka i zniknęli w jasnym prostokącie drzwi. Zapadła cisza.
Wujku!
Onieśmielona Adela odezwała się tak cicho, aby nikt poza nim jej nie usłyszał.
Czy wrócisz ze mną do domu?
Adelo! Wuj spojrzał na nią z powagą. Czeka mnie jeszcze wiele ważnych zadań. Muszę pomóc ludziom, ale obiecuję ci, że wrócę. Może już za rok, kto wie.
Uśmiechnął się z lekkim smutkiem.
Usiądź, proszę, i odpocznij. Adela dała się poprowadzić do wielkiego fotela, który krył się w kącie apteki. Na taborecie obok leżała księga ziół. Sięgnęła po nią bez pytania. Pełno w niej było rysunków i gdy odwróciła kolejną stronicę, ujrzała znajomą rycinę. Taka sama wisiała nad jej łóżkiem. Dziewczynka przymknęła oczy i położyła głowę na oparciu fotela. I od razu zapadła w sen. W pokoju paliła się nocna lampka. Adela nie wiedziała, jak minął dzień. Nic nie pamiętała poza uczuciem szczęścia i spokoju, które przywitały ją, gdy tylko rozwarła powieki. Mama układała poduszki, spoglądając na nią spod oka. W znajomym pokoju stały skrzynie wuja. Na stoliczku przy łóżku leżała koperta. Nie przeczytasz? Spytała z uśmiechem mama. To list od wuja. Wyjęłam go ze skrzynki. Adela ujęła ostrożnie przesyłkę, wyciągnęła z koperty kartkę i zaczęła czytać. Kochani, zniknąłem na ponad 5 lat w ważnych sprawach, ale za rok wracam. Czekajcie na mnie i ślijcie mi dobre myśli. Wasz Wincenty. Dziewczynka rzuciła się mamie na szyję.
A więc to prawda?
Zawołała. Nagle wszystko sobie przypomniała. Napisał i wiadomo, że prawda, bo to jego charakter pisma. Tata nie może się nacieszyć. No, Adelo, czas do łóżka, powiedziała stanowczo mama i pocałowała ją na dobranoc. Gdy mama wyszła z pokoju, Adela wyjęła z szuflady pamiętnik i zapisała. Dziś był dziwny dzień, przeniosłam się w czasie i poznałam dziewczynkę, która jest w moim wieku. Może ją jeszcze kiedyś spotkam? Widziałam aptekę. Wujek opiekuje się miastem. Muszę na niego poczekać. Zamknęła notes i ukryła go głęboko pod szkolnymi zeszytami. Nie miała pojęcia, jak wróciła z apteki, której już nie ma, prosto do swojego pokoju i dlaczego jest w nocnej koszuli. Nie wiedziała też, co jest prawdą, a co złudzeniem. Adela podeszła do okna i wyjrzała na zewnątrz. W cieniu ratusza ktoś się krył. Była to dziewczynka. Miała na sobie ciemną pelerynę. Gdy spostrzegła Adelę w oknie kamienicy pod białym orłem, uniosła dłoń i pomachała. Przez rynek przegalopował koń bez jeźdźca. Adela odwzajemniła ten gest i zrozumiała w jednej chwili, że można żyć w dwóch światach. Wystarczy tego mocno pragnąć, a na pewno się uda. Koniec. To były opowiadania z cyklu Dzieciaki na piętrze. Napisały je Malina Prześluga, Ewa Karwan-Jastrzębska, produkcja Estrada Poznańska i Miasto Poznań. Realizacja Jacek Jabłoński. Czytała Krystyna Czubówna. Więcej słuchowisk dla dzieci znajdziecie na estradapoznań.pl. Dobra strona kultury.